W kortowskiej audycji literackiej rozmawiamy z Martą Jaskulską o narzędziowniku, poradniku Żyj ciekawiej 30 dni bez alkoholu. Tam jest nie tylko alkohol, ale też namawiasz do takiej uważności i do zrobienia sobie przerwy od tego ciągłego scrollowania między innymi, tak, też proponując inne aktywności.
Tak, jednym z zadań na dany dzień jest rzeczywiście detoks dopaminowy, czyli taka propozycja dania oddechu naszemu układu nerwowemu. Ja mówię o tym czasem, że my żyjemy trochę jak kaktusy w lasach tropikalnych, że nasz układ nerwowy jest przystosowany do tego, żeby mieć jak najmniej bodźców, żeby walczyć o przetrwanie, żeby zdobywać pożywienie, żeby rzeczywiście dążyć, dlatego mamy tę taką wieczną potrzebę dopaminy, żeby cały czas czegoś chcieć i czuć niedosyt. No ale w dzisiejszym świecie, gdzie mamy tyle bodźców, tyle stymulacji, gdzie wszystkie przyjemności są na wyciągnięcie ręki, gdzie jesteśmy atakowani tak naprawdę zaproszeniem do tego, żeby kupić to, zrobić tamto i tak dalej, my sobie w tym świecie zwyczajnie nie radzimy. I jesteśmy przeciążeni. Więc na przykład taki detoks dopaminowy jest świetną praktyką, bo ona pokazuje, że paradoksalnie, podążając za przyjemnością, sami się z niej okradamy. Że paradoksalnie, wybierając wysiłek albo jakiś rodzaj postu, czyli rezygnacji z tego, co pozornie przyjemne, my dostarczamy sobie właśnie przyjemności.
Jak wyglądała praca nad książką?
To było przygotowanie tego planu, bo to jest 30-dniowy plan, było najbardziej chyba żmudnym elementem tej pracy, czyli takie zaplanowanie, co robić dzień po dniu, co zaproponować dzień po dniu, ile wiedzy, jaką praktykę. To rzeczywiście to było dla mnie największe wyzwanie i też nie ukrywam, że takie największe obciążenie, bo ja bardzo dobrze wiedziałam, że ta książka będzie miała bardzo różnych odbiorców. Będą takie osoby jak ty, które, jak sama mówisz, nie czytają poradników, bo nie lubią w nich tego lub tamtego. Będą takie osoby, które będą, bo zależało mi na takich odbiorcach i mam takich odbiorców, które będą lekarzami, terapeutami, psychologami, lub też osobami, które generalnie pracują, no wiedzą coś o mózgu, czyli pracują z tym, kim jesteśmy jako ludzie. Będą też tak zwani zwykli ludzie i będą osoby, które być może to będzie pierwsza książka, którą przeczytają od 10 czy 15 lat. Więc ona z jednej strony musiała być prosta, a z drugiej strony ja nie chciałam, żeby to była książka, która jest nudna, sztampowa i przewidywalna. Więc dla mnie to też było olbrzymim wyzwaniem, żeby ona była napisana prostym językiem, żeby tłumaczyła te mechanizmy, które są skomplikowane i złożone w taki bardzo obrazowy, przystępny sposób i żeby chciało się ją czytać, żeby ona była sama w sobie przyjemnością. Więc no, nie ukrywam, że ten początek, czyli ta struktura była trudna dla mnie bardzo. Właściwie to polegało na tym, że ja całą swoją wiedzę rozpisywałam na jakichś kartkach, tworzyłam sobie Excel. No, nie będę ukrywać, że to był duży wysiłek i nie wychodziłam prawie z domu robiąc to, bo rzeczywiście narzuciłam sobie takie dosyć duże tempo, bo jak mówię, ja miałam jakieś takie wyobrażenie, że to jest olbrzymia misja i wiesz, że ci ludzie już tacy gotowi, oni potrzebują narzędzia, bo jak im go szybko nie dam, to po prostu odejdą i nie skorzystają z tej szansy. Potem, wiesz co, już jak miałam ten plan, to samo pisanie było bardzo przyjemne i lekkie. Ja lubię pisać, więc to było proste. Książka była wydana też, ja ją wydałam sama, co było też dla mnie olbrzymią przyjemnością, bo ja mam taką dużą potrzebę wolności, więc wszystko od tytułu po okładkę, od layoutu, wszystko to były moje decyzje.
Bo zaczyna się ona od błękitu i od oka.
Tak, tak, tak.
Oko od zawsze właściwie, tak jak słońce, były symbolami wiernymi człowiekowi, bardzo otwartymi. Tymi, które symbolizowały właśnie otwarcie, uważność, odrodzenie. Czym jest dla ciebie to oko na początku?
No to jest takie przede wszystkim kontakt ze sobą, z tą, wiesz, taką naszą głęboką naturą. To jest też spojrzenie innymi oczami, bo ta książka jest o zmianie perspektywy, więc to jest takie nowe spojrzenie. Gdy tworzyłam logotyp ciekawiej, bo ja w takim pierwszym odruchu stworzyłam go sama, co jest totalnie nieprofesjonalne, ale no po prostu ten projekt powstał tak bardzo z brzucha i on w takim tempie powstawał, że w ogóle nie zastanawiałam się nad niczym, tylko po prostu szłam z nim do ludzi. Natomiast potem, gdy już tworzyłam ten logotyp z graficzką, prosiłam, żeby to oko było jednocześnie wschodem słońca. Tego nam się nie udało zrobić, po prostu oko zostało tylko okiem, ale tak jest dla mnie przede wszystkim symbolem, wiesz, takiego widzenia, kontaktu, wiesz, z tym, co naprawdę jest, no i tego właśnie kontaktu z tą naszą głębszą naturą.
Jesteśmy kobietami, więc na moment stańmy przy kobietach. I ja tak się zastanawiałam przed rozmową z tobą. Zapisałam sobie o tym, że wiele kobiet mówi dziś o winie jako formie nagrody odpoczynku, self-care. No i czy uważasz, że kultura wellness w pewnym momencie zaczęła prawie estetyzować picie alkoholu w którymś momencie?
Wiesz co, no ja rzeczywiście jak patrzę na to, co się dzieje z kobietami w kontekście alkoholu, to widzę niestety w tym po prostu pracę lobby alkoholowego. Wiem, że kobiety są bardzo wciąż atrakcyjnym segmentem konsumenckim, więc ten marketing kobiet pracy jest bardzo wyrafinowany i są w niego inwestowane olbrzymie budżety. I rzeczywiście padło na podatny grunt. Kobiety piją bardzo dużo i ja też widzę to, zresztą, żeby było jasne, sama byłam taką kobietą, że alkohol w tych tak zwanych umiarkowanych ilościach jest obecny wśród osób takich jak ja, poszukujących, medytujących, wiesz, praktykujących jogę, czytających uważnie etykiety, czyli wiesz, tu z jednej strony medytujesz i biegasz o poranku, o 7 rano, a z drugiej strony o 19 pijesz prosecco czy wino, tak? Jest to dla mnie niesamowite, dla mnie też, bo ja też mówię o sobie, dla mnie to jest niesamowite, że my nie widzimy w tym rozbieżności, że my nie widzimy w tym paradoksu, bo to jest właśnie narracja kulturowa, która, tak jak już wspomniałaś, jest tak oczywista. My w niej jesteśmy wychowani, wiesz, patrzymy na to, więc po prostu tego nie kwestionujemy. Natomiast taki drugi wątek, bardzo ważny, myślę, to jest taki wątek, że bardzo duży problem pojawił się w ostatnich latach z piciem kobiet dojrzałych. Kobiet w czasie perimenopauzy czy menopauzy. Ja też to widzę po swojej społeczności, w której jest kilkadziesiąt tysięcy osób. Widzę, jaka tam jest grupa właśnie takich dojrzałych kobiet. I widzę też, jak ten alkohol pomaga im przetrwać te trudne momenty w ich mniemaniu. Pomaga, oczywiście to jest ich złudzenie, bo ten alkohol tak naprawdę nie pomaga, tylko przeszkadza. Bo też to, co myślę, jest ważne bardzo, to jest to, że my wybieramy alkohol po to, żeby sobie poprawić nastrój, bo on tak działa przez półtorej, dwie godziny, prawda? Tylko, że działanie alkoholu jest podwójne, czyli jest to właśnie krótkotrwałe i ono jest takie pozytywne, przyjemne. A potem alkohol, który działa jeszcze przez wiele dziesiąt godzin, tak naprawdę obniża nam nastrój, podnosi stres, powoduje lęki i to jest działanie, które utrzymuje się przez nawet dwa dni. Innymi słowy, jeżeli pijesz alkohol, żeby sobie poprawić nastrój, to nawet jeżeli wypijesz kieliszek wina w środę, to w czwartek czujesz się dużo gorzej, ale to jest bardzo subtelny efekt, bo to był tylko kieliszek, prawda? Jeżeli pijesz ten kieliszek wina, tak jak ja, trzy razy w tygodniu, to tak naprawdę na stałe masz podwyższony poziom stresu, podwyższony poziom lęku, obniżony nastrój, niższy poziom szczęścia, większą anhedonię, czyli taką niemożność odczuwania przyjemności i funkcje poznawcze, czyli wiesz, koncentrację, pamięć, regulację takiej swojej impulsywności i tak dalej. No i właśnie te kobiety dojrzałe, jak patrzę na ten problem, to widzę, że sięgają po ten alkohol, żeby ukoić jakieś swoje właśnie problemy, na przykład właśnie z objawami menopauzy czy perimenopauzy i tak naprawdę nakręcają te objawy. To się dzieje oczywiście w każdej grupie społecznej, w każdej grupie wiekowej.
Zastanawiałam się, czy to nie jest tak, że my się boimy bardziej życia bez alkoholu, czy bardziej boimy się tego, co nastąpi, kiedy go odstawimy i zaczniemy patrzeć trzeźwo na swoje życie.
Tak, ja myślę, że wiesz co, to są, te dwa lęki są bardzo prawdziwe. Ludzie się boją zarówno tego, kim będą bez alkoholu, co poczują, co zobaczą, jak i tego, jak będzie wyglądała ich codzienność i jak ich otoczenie na nich zareaguje oraz jak oni będą funkcjonować w tym otoczeniu. Bo ja, żeby było jasne, projekt Ciekawiej nazywa się Ciekawiej, a nie Przyjemniej, dlatego, że nie zawsze te rzeczy, które widzimy, kiedy rezygnujemy z alkoholu, zwłaszcza w tych pierwszych tygodniach, są przyjemne. Ale żeby było jasne, tak jak powiedziałam, no, jeżeli gonimy to, co przyjemne, to w efekcie fundujemy sobie mniejszy poziom szczęścia, prawda? Więc tak, bywa tak, że rezygnujemy z tego właśnie naszego źródła przyjemności, bo tak traktujemy często umiarkowane picie, prawda? Albo tego naszego spoiwa społecznego, bo tak traktujemy alkohol, gdy pijemy go towarzysko. No i otwierają nam się oczy, a propos tego oka, w logotypie Ciekawiej i w książce, otwierają nam się oczy na to, czego być może nie chcieliśmy wcześniej zobaczyć, ale co dobrze, żebyśmy zobaczyli, dlatego, że jeżeli nam się coś nie podoba na trzeźwo, to znaczy, że nam to nie służy i służy nam zobaczyć to po to, żeby to zmienić. Czyli jeżeli my mamy jakiś powód do dyskomfortu czy niezadowolenia, którego wolimy nie widzieć, wybierając alkohol na przykład, to tak naprawdę fundujemy sobie życie, którego nie chcemy. Prawda? Czy dokonujemy wyborów, które nam tak naprawdę nie budują tego życia, na jakim nam zależy. Więc trochę w imię takiej zasady, że człowiek żyje średnio 1000 miesięcy, to jest bardzo mało, tak o tym pomyśleć, czyli że nie mamy dużo czasu. I trochę w imię takiej zasady, że skoro czas jest tak cenny, to warto go wykorzystać i żyć tak, jakbyśmy chcieli, budować siebie takich, jakimi byśmy chcieli być, no to warto czasem otworzyć oczy i coś zobaczyć, tak? Zobaczyć na przykład to, co nam haczy, co nam nie pasuje i zacząć coś z tym robić.
Czy też masz takie wrażenie, że w momencie, kiedy ten alkohol znika z naszego życia, bardzo często znikają też ludzie, którzy temu alkoholowi towarzyszyli. Okazuje się nagle, że nie łączyły cię z nimi wcale jakieś zacieśnione więzi, tylko okazuje się, że tym spoiwem właśnie była butelka.
Tak, rzeczywiście są takie znajomości, które tej zmiany nie wytrzymują. Jak ładnie ktoś kiedyś skomentował, śmieci same się wynoszą. Myślę, że to jest bardzo takie brutalne, ale bardzo prawdziwe. Fajna jest taka weryfikacja. Myślę, że lepiej w takiej sytuacji zweryfikować znajomość niż w innej, prawda? Kiedy rzeczywiście jesteśmy na przykład w potrzebie. Natomiast wiesz co? Ja widzę też taką inną stronę tego. To znaczy taką, że ludzie dookoła patrzą na to i okej, na początku mogą reagować różnie. Na przykład ja drażniłam bardzo wiele osób z mojego grona i one mi to mówiły wprost. Były osoby, które mi mówiły, że mnie nienawidzą za to, co robię. Dosłownie. Ale one z czasem, widząc, co się ze mną dzieje, widząc te efekty, zostawały też z nimi, wiesz, takie pytania. I zaczynały jednak, wiesz, kropla drąży skałę. Ja nigdy nikogo, żeby było jasne, nie nawracałam na siłę. Natomiast te osoby zostawały z tą wiedzą i czasami po czasie przychodziły do mnie i mówiły, kurczę, właśnie na początku mnie to denerwowało i nie lubiłem, czy nie lubiłam cię słuchać, ale z czasem rzeczywiście zacząłem się przyglądać temu, jak się czuję po tym kieliszku wina, czy po tym drinku, bo ja na przykład takim osobom mówiłam, słuchaj, pij sobie, jak masz ochotę dalej, tylko pij z zegarkiem i tak, jak zaczynasz pić na przykład to wino, to patrz, co się dzieje z tobą przez pierwsze pół godziny i potem obserwuj, co się dzieje z tobą przez, nie wiem, kolejną godzinę, czy dwie godziny, tak po prostu nie na zasadzie, że siedzisz i obserwujesz siebie, tylko na przykład jak jesteś na, nie wiem, tam w imprezie ze znajomymi, złap się na tym na minutę, tak? Co się z tobą dzieje? Zacznij to obserwować. I potem jak kładziesz się spać, to też pamiętaj, żeby rano zastanowić się, jak się czujesz i porównaj na przykład to samopoczucie z tym, jak się czujesz, kiedy nie było tego kieliszka wina, czy większej ilości. Jeśli masz zegarek, zobacz sobie, jaka jest jakość twojego snu, jaki jest poziom stresu podczas twojej nocy. I wiesz, i to jest, tak jak mówię, właśnie wiedza połączona z doświadczeniem, to jest klucz. No jest, w pewnym momencie nie da się tego odzobaczyć, jak mówią niektórzy i wiesz, ta ochota na alkohol po prostu znika.